Są chwile w Kościele, które są szczególne, które nie są codzienne, ale chwile, które są przełomowe. Jak niedawno byliśmy świadkami ślubu, jedna z takich chwil, ale są jeszcze inne, tak jak i dziś, błogosławieństwo dziecka. Może posłuchajcie najpierw krótkiego słowa. Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata. Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy będziesz biec, nie potkniesz się. Tak, dziś będziemy się modlić o syna. O syna, który narodził się. Zapraszam rodzinę. Rodzinę, nie tylko rodziców. Kochani, te słowa dlatego przeczytałem, bo tak, nie można w tej chwili powiedzieć do tego dziecięcia: synu, słuchaj. Ale można powiedzieć do rodziny, do rodziców, że kiedy rozmyślałem nad tym, pomyślałem sobie, ja, który jestem dziadkiem, tak samo się tym przejmuję. Mi tak samo, a może nawet bardziej zależy niż rodzicom. Oni mają dzieci swoje zmieszane razem z troskami, z kłopotami. Moje życie jest wycięte od tego, od trosk, kłopotów takie, jakie oni mają. Ale mam tą troskę. Pytam się samego siebie, co mogę jeszcze zrobić dla tych dzieci? I chcę zrobić. Dlatego chciałbym, aby rodzina wyszła. Kochani, dziadkowie, zdecydowanie. Jeśli chcecie mieć wpływ na życie tego dziecka, zapraszam, wyjdźcie proszę. Chciałbym się modlić. Chciałbym, aby Kościół, abyście się wszyscy razem z nami modlili o błogosławieństwo dla tego dziecka. Ale chciałbym, abyście się też modlili i o tych, którzy wyszli tutaj. Tak, kochani, to jest deklaracja. To jest ich deklaracja, że im zależy na tym dziecku. Wszyscy mają nad sobą tego samego Pana. Jest On hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają. I jeśli jesteście dzisiaj tutaj, mówię do was, którzy rozumiecie, ja to odbieram tak, że to jest wasza deklaracja, że będziecie uczyć to dziecko o hojnym Bogu. Dopóki ono samo nie będzie prosić, to wierzę, że wy jako rodzina będziecie prosić w Jego imieniu. Dopóki samo nie stanie przed Bogiem, wy będziecie to robić. A jeśli Jego życie, jeśli Jego drogi nie będą takie, o których czytamy tu. Gdy pójdziesz, krok twój nie będzie skrępowany, a gdy będziesz biec, nie potkniesz się. To myślę, jestem przekonany, że rolą rodziny jest to, aby modlić się, aby to dziecko właśnie takie było. Ale ja nie chcę się modlić w razie czego, ale chcę się modlić dzisiaj takimi słowami. Tak, aby Boże błogosławieństwo spoczywało nad nim do końca jego dni, abyście i wy jako rodzina mogli to widzieć. A wy bądźcie Bożą korektą dla niego. Proszę, powstańcie, Kościele. Wyciągnijcie, proszę, swoje ręce. Może zrobię inaczej. Nie chcę brać dziecka na rękę. Fajnie, jeśli on jest u tata. Proszę mamę, proszę was, abyście położyli swoje ręce na to dziecko i prośmy Pana o błogosławieństwo dla niego. Panie mój, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za to, że tak, w ufności Twojemu Słowu możemy stać dzisiaj na tym miejscu. Dziękuję, Panie, za rodziców, w których serce włożyłeś troskę, Panie, o ich dziecko, o syna, Panie, którego im dałeś. Panie, proszę o Twoje błogosławieństwo. Wylej, Panie, Twoje błogosławieństwo na jego życie. Panie, wierzę, że rodzice przyszli z nim tutaj, Panie, abyś Ty był od początku do końca z nim. Panie, dałeś im to dziecko i proszę, Panie, daj im oglądać dni błogosławieństwa. Daj im oglądać, Panie, kiedy będzie służył Tobie. Daj im oglądać dni, Panie, kiedy nie będą skrępowane jego nogi. Daj im oglądać, Panie, jak Ty, Panie, odpowiadasz na Twoje modlitwy. Panie, wierzę, że jego rodzice oddają Tobie swoje dziecko, bo Ty jesteś tym ojcem, który najlepiej się troszczy. Ty jesteś lekarzem, Ty jesteś przyjacielem, Ty jesteś pasterzem i proszę, Panie, prowadź. Prowadź, Panie, to dziecko, aby stanął przed Tobą jako doświadczony mąż, mąż Boży. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeszcze chwilę. Modliliśmy się o dziecko. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję za rodzinę. Za rodziną, rodzinę, którą my jako Kościół możemy stanowić. Ale dziękuję, Panie, za tą rodzinę fizyczną. Panie, proszę, proszę, Panie, o tych, którzy są dzisiaj tu na przodzie razem z tym dzieckiem. Proszę, Panie, daj im Twojej mądrości, tak aby mogli w Twoim imieniu, Panie, tak jak Ty sam byś to robił, aby mogli to dziecko przez każdy dzień swojego życia błogosławić, nauczać, wspierać, aby mogli, Panie, każdego dnia mówić w Twoim imieniu, Panie, aby mogli mieć rzeczywisty wkład w życie i rozwój tego dziecka. Daj im, Panie, mądrości i siły do tego. Amen. Amen. Halleluja. Chcę Wam powiedzieć, wy nie wiedzieliście. Jak się modliliśmy, troszeczkę grymasik był na twarzy, ale kiedy kończyliśmy się modlić, kocham te momenty. Uśmiech na twarzy dziecka. Dziecka. Tak bardzo przeżywam dziecka, że zapomniałem. To jest Mateusz. Halleluja. To są chyba jedne z momentów, o których mówi Biblia. W niewysłowionych tchnieniach. Tak by się chciało wiele, że brakuje słów do tego, żeby to wszystko wyrazić. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat, albo inaczej. Ostatnio, niedawno z tego miejsca padło coś, co na czym mi bardzo zależy. Żaden kaznodzieja na tym miejscu nie powinien stanąć, zanim najpierw kazanie nie powie samemu sobie. Zanim najpierw sam tego nie doświadczy, nie przeżyje. I tak się składa, że ostatnie kazania jakoś wyjątkowo mocno się do mnie zwracają. Tak więc to, o czym dzisiaj chcę mówić, jest również moim wielkim wyzwaniem. Chcę dzisiaj mówić na temat modlitwy. Co to jest modlitwa, albo czym jest modlitwa? Nie musicie odpowiadać na głos, ale poszukajcie, proszę, odpowiedzi na te pytania w swoich sercach, w swoich myślach. Czym jest dla ciebie modlitwa? Co to jest według ciebie modlitwa? I myślę, że wiele odpowiedzi, może nawet wszystkie odpowiedzi są prawdziwe, gdybyśmy je mogli zebrać. ale czy są wystarczające? Myślę, że wielu z nas odpowiadałoby inaczej. Chciałbym na początku przeczytać biblijne definicje modlitwy. Według dosłownego tłumaczenia, czym jest modlitwa? Modlitwa według biblijnych definicji to między innymi prośba do Boga, 7 takich sfer. Pierwsze, prośba do Boga, to życzyć sobie czegoś, to wstawiennictwo albo błaganie. Inne, to pytać, dowiadywać się, wzywać kogoś. Jeszcze inne znaczenie, to ślub, pewne przyrzeczenie. Kolejne, to złożyć pokłon, oddać cześć, hołd, padając na twarz. Kolejne, to stworzyć coś, wywołać coś, spowodować coś. Szóste znaczenie, to zapraszać, pobudzać, zachęcać. I siódme znaczenie, odwoływać się, apelować. Myślę, że świadomie lub nie, te elementy modlitwy w naszym życiu występują. Czy wszystkie? Nie wiem. Może większość. Ale czy jesteśmy świadomi do tego, dokładnie tego, czym jest modlitwa? List do Kolosan, 4:2 mówi: w modlitwie, Kolosan 4:2, w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Czy jesteśmy wytrwali, czy jesteśmy czujni w modlitwie? W każdym z tych znaczeń modlitwy. Czy jesteśmy wierni, czujni w naszych prośbach, w poznawaniu woli Bożej, w naszych przyrzeczeniach, w oddawaniu chwały? Coś, co mi się chyba najbardziej podoba w znaczeniu modlitwy. Czymś, co może dać czemuś początek. Coś możemy spowodować. Możemy coś rozpocząć modlitwą. Czy jesteśmy wytrwali w tym? Odwołać, apelować. Ja lubię papier w sensie takim, że lubię wgryzać się w niektóre aspekty prawne na papierze. Czasami gdzieś tam ktoś przychodzi i lubię posiedzieć wtedy i tak przeszukać te wszystkie aspekty prawne, żeby wynaleźć, rzucić to na papier i dać komuś papier, który będzie taką apelacją, że okazuje się, że można coś zmienić. Kochani, tym jest modlitwa. Czy jesteśmy w tym wytrwali? Myślę, że czasami jest tak, mam nadzieję, że czasami tylko, że jakieś rzeczy się wydarzają w naszym życiu i zawołamy raz, drugi, trzeci, akceptujemy, dobra, niech tak jest. Ale nie tym jest modlitwa. Modlitwa to również odwoływać się, apelować. Ja czasami modlę się słowami odważnymi. Boże, nie podoba mi się. Boże, nie zgadzam się. Wytrwali. Bądźcie wytrwali, to znaczy bądźcie wierni. To znaczy uporczywie trwać przy czymś. uporczywie trwać przy czymś. Zapytajcie się mojej żony, co to znaczy w moim wydaniu. Nieraz mi mówi, ale ty jesteś uparty. Tylko najdziwniejsze jest to, że w modlitwie taki nie jestem. A chciałbym, żeby było zupełnie odwrotnie. Bądźcie czujni, czyli bądźcie wyczuleni, bądźcie wrażliwi. Przed chwilą poprosiłem o rodzinę, a nie tylko same dziecko i rodziców, bo jesteśmy rodziną. Dlatego pisze, bądźcie czujni, bądźcie wrażliwi, bo to nie chodzi tylko o moje życie. A jeśli jesteśmy Bożą rodziną, to też nie chodzi tylko o moje życie. Ale bądźcie czujni. Dla mnie to znaczy tyle samo, co jeśli ktoś się poddał, to ja nie. To ja dalej jestem wytrwały, ja jestem dalej czujny i najpierw modlę się, żeby w kimś wzrosła wiara, aby na nowo zaczął walczyć, prosić. Brzemiona jedni drugich, co tam jest napisane? Jak? W jaki sposób, bracie, siostro? Nie mogę powiedzieć, Halinko, daj mi trochę twoich zmartwień, a ty już sobie bądź spokojna. No bo jak? Ja mogę przyjąć od niej jej zmartwienia i próbować nieść razem z nią. I o to chodzi w modlitwie. Cała Biblia mówi o modlitwie. Od początku do samego końca jest mowa o ludziach modlitwy. Pierwszy Tesaloniczan 5, 17 i 18. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 17-18 werset. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jaka jest Boża wola względem nas, że co powinniśmy robić? Dziękować, halleluja. Kocham to robić. Stawać przed Bogiem i dziękować Mu. Ale to jest tylko jeden element tego. Za wszystko dziękujcie, okej. Ale też bez przestanku się módlcie. Bez przestanku to również znaczy wytrwale. Bez przestanku to znaczy dosłownie również nie poddawając się. Jeśli się ktoś poddaje, wygrywa czy przegrywa? Bez przestanku się módlcie, czyli jeśli przestajemy, wygrywamy czy przegrywamy? Ale przychodzimy na nabożeństwo i mówi, Boże, czemu ja nie zwyciężam? Dlaczego mogę słyszeć świadectwa, tu Bóg działa, a ja tego nie widzę? Może dlatego, że poddałaś się w dosłownym tłumaczeniu, bo przestałeś. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na jednego męża modlitwy. Na męża, który wydawać by się mogło, że modlitwy nie potrzebował. Jego imię zaczyna się na E. Emanuel. Tak, to jest Jezus. A nadasz mu imię Emanuel, co znaczy Bóg jest z nami. Słuchajcie, ostatnio też słyszeliśmy o znaczeniu imion w czasach biblijnych. Narodził się, Bóg jest z nami. Wtedy, kiedy rozmawiamy ze sobą, za każdym razem miałbym mówić, nie mówiłbym Janko, ale przychodzę i mówię, Bóg jest z nami. To coś mówi. To coś mówi. A ten sam, którego imię jest Bóg jest z nami, modlił się czy nie? List do Hebrajczyków, 5 rozdział, od 7 do 9 wersetu. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety 7 do 9. A za dni swojego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Czy ktoś z was doszedł już do takiego poziomu modlitwy? Czy ktoś z was, kochani, mógłby o sobie powiedzieć, moje życie jest takie właśnie? Z wielkim wołaniem i ze łzami zanoszę modlitwy i błagania do Boga. Jeśli ktoś z was dużo się modli, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć teoretycznie tak. Ale żaden z nas nie doświadczył tego, co on. Bóg z nami, traktowany nie jak człowiek. Traktowany poniżej godności człowieka. I dla bogobojności swojej został wysłuchany. Pamiętacie niektóre treści modlitwy Pana Jezusa przed Golgotą? Panie, jeśli to możliwe, niech ten kielich minie mnie. Tak się modlił. A tu jest napisane, że został wysłuchany. Nie chciałbym tu tworzyć jakichś niewłaściwych twierdzeń. Ale to, co czytamy tutaj w Biblii, to jest zaledwie urywek. Został wysłuchany, bo najpierw mówi, jeśli to możliwe. I dlatego Bóg powiedział, synu mój, to nie jest możliwe. Nie ma innego wyjścia ze względu, wiesz, synu, na kogo? I wskazał na przykład na mnie. Ale jeśli modlitwa to nie tylko prośba, to nie tylko wstawiennictwo czy błaganie, ale jeśli modlitwa to dowiadywanie się, jeśli modlitwa to też składanie ślubów, jeśli modlitwa to oddawanie chwały, jeśli modlitwa to jest coś, co daje początek czemuś, jeśli modlitwa to coś, co może spowodować pewne przebudzenie, coś, co może spowodować zachęcanie. Jeśli modlitwa, to również apelowanie. To jeśli Jezus odchodził i godzinami się modlił, to jestem przekonany, że to wszystko robił. Że to nie tylko to jedno zdanie, jeśli to możliwe. Jestem przekonany, że dlatego poznałem Boga. Wszystkie te dni i godziny, które Pan Jezus spędził w modlitwie, będąc tutaj na ziemi, widząc przyszłość, czy myślisz, że nie wspomniał o tobie? Że w tym roku urodzi się ktoś taki, Panie i Ojcze, i za niego proszę? Ja to tak widzę i jeśli chodzi o moje życie. Zaczął od 40 dni i nocy. Tak zaczął swoją służbę. Co można przez 40 dni i nocy mówić, modlić się? On to robił. Nauczył się, czytaliśmy, posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, ale myślę, że też nauczył się posłuszeństwa przez modlitwę. Modlitwa dużo uczy. Myślę, że wielu z nas, ci, którzy mało się modlą, mam nadzieję, że nie ma takich, którzy się nie modlą. Ale myślę, że problemem wielu z nas może być to, że nie mamy potrzeby. Bo sobie radzimy. Jeśli sobie radzę, to po co mam się modlić? To, co wcześniej czytaliśmy, bądźcie też czujni. Może nie jeden z nas nie modli się dlatego, że myśli sobie, mi to wystarczy. Mam życie takie, jakie mam. Mi to wystarczy. Czy to chodzi o to, żeby mi wystarczało? Jeśli modlitwa to prośba, jeśli modlitwa to wstawiennictwo, jeśli modlitwa to błaganie, jeśli modlitwa to pobudzanie, to zachęcanie, jeśli modlitwa to apelowanie, jesteśmy rodziną, tak czy nie? Jakub, pierwszy rozdział, 5-8 wersetu. List Jakuba, pierwszy rozdział, od 5-8 wersetu. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie miewa taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Akurat tu jest mowa o mądrości, ale jakże ważna również i w sferze modlitwy. Ja chciałbym mądrze swoje życie wieść. Chciałbym, aby i modlitwy moje były mądre. Ale myślę, że to nie tylko o modlitwy chodzi. Tu chodzi o proszenie. Niech prosi Boga, który jak daje? Który daje chętnie i bez wypominania. Bracie, siostro, to co na samym początku nabożeństwa było. Bóg daje chętnie, Bóg daje chętnie. Jeśli On jest chętny dawać, czy my chętnie prosimy? Myślę, że zapędzamy się czasami w jakieś takie skrajności i mówimy, nie wypada. Wypada czy nie wypada? No właśnie, wypada czy nie wypada? Albo inaczej, czy Bóg czegoś nie wie z twojego życia? Ktoś mi kiedyś powiedział i się na początku się zdenerwowałem. Tam chodziło o jakąś sprawę i powiedział mi tak, nie kłam Boga. Akurat miałem taki fajny czas i mnie to zdenerwowało. Zastanawiam się, człowieku, jak możesz mówić, nie kłam Boga? I okazało się, że kłamie. Kłamie, bo przed Bogiem staję i mówię, halleluja, Panie, dziękuję Ci, jak jestem szczęśliwy i tak dalej. A chodzę ze zgryzotą w swoim sercu. Bóg widzi czy nie widzi? Ja to wtedy zobaczyłem, wtedy to usłyszałem. Taki głos w moim sercu, Boguś, ale powiedz Ci, o co Tobie naprawdę chodzi. Powiedz to, co naprawdę jest w Tobie. Wypada czy nie wypada? Ale niech prosi Boga. Niech prosi Boga, a będzie mu dane. Może mamy mądrzejszych braci i siostry, którzy za nas proszą. Może doświadczyliśmy nieraz tego, że nie prosiliśmy, ktoś za nas prosi i Bóg dał. Ale czy chciałbyś tak żyć cały czas? Ja nie chciałbym żyć nadzieją, że ktoś z was przyniesie mi śniadanie. Ja wolałbym śniadanie w moim domu. Wolałbym moją modlitwę. Jeśli ja nie domagam, jeśli mi brakuje, halleluja, jest Kościół, który się modli. Przeto niech mnie nie myśli taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Zdecydowanie. W modlitwie jest potrzebne zdecydowanie. Chcesz czy nie chcesz? Potrzebujesz czy nie potrzebujesz? Wiem, o czym mówię. Wiem, o czym mówię, bo sam tego doświadczam. Nieraz staję i mówię, Boże, proszę, a tak naprawdę ja wiem. Mi się kojarzy tutaj Piotr. Piotr, który jest dla mnie wielką inspiracją. Oto chwila, kiedy Pan Jezus mówi, przeprawcie się przez wodę, a on był i się modlił. I oto fale zaczynały zalewać łódź, zaczęli walczyć z burzą, z falami i nagle zjawia na morzu. Pan Jezus mówi, nie bójcie się, to ja jestem. I Piotr co wtedy robi? Panie, jeśli to Ty, każ mi iść do siebie. Czy Pan Jezus mu powiedział, Piotrze, jest taka możliwość, możesz iść po tej wodzie. Chcesz? To Piotr wymyślił. To Piotr miał w swoim sercu. Piotr miał taką wiarę, że powiedział, jeśli to jest ten, którego słyszę, jeśli to jest ten, za którym idę, to nawet po wodzie będę chodził. I czytamy, że Piotr robi kroki i idzie. Ja sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić. Mogę sobie wyobrazić, że Piotr idzie po jeziorze Nyskim. Nawet kiedy wiatr mocny wieje, mamy takie małe fale. Ojej, mały kroczek i już. Ale wtedy sztorm. Jak Piotr po tej wodzie szedł, nie wiem, ale szedł. Albo inna sytuacja życia Piotra, wtedy, kiedy Pan Jezus mówi, co ma się stać. I znowu Piotr mówi, mówi to, co czuję. Panie, ja pójdę z Tobą. Ale do tego momentu Piotr ciągle był jeszcze takim chwiejnym. Tak, i my, kochani, myślę, że w Kościele też potrafimy tak się modlić, że jakbyśmy stanęli na wodę, jakbyśmy próbowali iść po wodzie. I myślę, że mamy takie momenty jak Piotr, kiedy chodząc, wspinając się przez te fale, może przeskakując je, nie wiem jak, ale w pewnym momencie zaczyna wątpić. W pewnym momencie przestaje być stały. W pewnym momencie poddaje się. Kto z was, bracie i siostro, chodził po morzu? Kto z was chodził po wodzie? Mi się to nie przydarzyło. Może nawet nie zastanawiamy się, myślimy sobie, po co mi to? Piotr nie myślał, po co mi to? On walczył o wiarę. On walczył o wiarę. Patrząc na twoje życie, patrząc na twój dom, patrząc na nasz Kościół, czy możemy powiedzieć, po co mi to? Czy my możemy powiedzieć, nie potrzebuję takiej wiary? Nie potrzebuję takiej stałości, takiego wytrwania? Nie potrzebuję być mężny, dzielny, niepoddający się? Tak, Piotr wtedy był chwiejny. A my, bracia i siostry? Dzisiaj mówię o modlitwie. A my w naszych modlitwach. Żeby być szczery, tak, musiałbym najpierw sam wam powiedzieć, że zapominam o tego się modlić, o to się modlić. Zapominam. I to najpierw Bóg dotknął mojego serca tym słowem. Wierzę, że Bóg chce mieć taki Kościół. W modlitwie bądźcie wytrwali. Bądźcie wierni, bądźcie uporczywi w tym, o co prosicie. Czy tacy jesteśmy, bracia, siostry? Może ktoś pomyśli, że zwracam się cały czas do takich słabych, ale chcę powiedzieć do was, którzy myślicie, że jesteście mocni w modlitwie. 1 Koryntian, 10 rozdział, 12 i 13 werset. 1 Koryntian, 10 rozdział, 12 i 13 werset. A tak, kto miema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znaleźć. Przepraszam, abyście mogli znieść. Tak, dziękuję. Czasami nam się wydaje, że jeśli oddajemy coś Bogu, to już mnie to nic nie obchodzi. Pan Jezus wołał w swojej modlitwie właśnie te zdania, które są zapisane. Ale jeśli to możliwe, łatwo to było znieść? Gdyby to było łatwo znieść, to by takie słowa z Jego ust nie padały. Dotąd, do tej pory nie przyszło jeszcze na was takie obciążenie, nie przyszło takie pokuszenie, jak tu jest napisane. Fajnie jest, Wiecie, kiedy wszystko się dobrze układa w naszych domach, w naszych rodzinach. Czy wszyscy tak mają? I ja pamiętam. Pamiętam moje myśli, kiedy patrzyłem na inne chrześcijańskie rodziny. Kiedy zamiast wtedy padać na kolana i zamiast wołać, to myślałem sobie, i to jest rodzina, która stoi na świeczniczku. A przyszedł jakiś czas i tego samego zacząłem ja doświadczać. Wtedy stałem pyszny, mówiłem, nie potrzebuję tego. Wtedy stałem, bo tego nie doświadczałem. Ale zamiast wtedy wołać, zamiast wtedy walczyć o tych, których widzę, że potrzeba jest tam Bożej ingerencji, to siedziałem dumny jak paw, aż przyszło to do mojego domu. Bądźcie czujni. Czy Pan Jezus był kuszony? O, i to jak? I co wtedy robił? Modlił się. I wtedy się modlił. Może inaczej, co w ogóle Pan Jezus zrobił? Kiedy czytamy całą jego historię, jego służby, to myślę, że tak, skupiamy się na tym, że tu karmił, tu to, ale jeśli zwrócicie uwagę, to co jakiś czas potrzebował się oderwać, szedł, modlił się, czyli jakby na nowo nabierał sił w modlitwie, jakby nowe wyzwania stawały przed nim, szedł, modlił się i dalej pracował. Ale pierwsze, co robił, to się modlił. Ten, którego imię brzmi Bóg jest pośród nas. I otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. 26 rozdział od 36 wersetu. Może werset wcześniej. Rzecze mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów, siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich, śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto zbliża się ten, który mnie wyda. Pan Jezus, będąc na ziemi, miał takie samo ciało, jak ty i ja. Tak samo czuł, jak ty i ja. Tak samo doświadczał, jak ty i ja. Tak samo przeżywał. Wiedział, do kogo się zwraca. Oto Piotr mówi, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się. I my tutaj uwieśliliśmy się na Piotrze. A to czytamy, podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Każdy tą samą deklarację złożył. I Pan Jezus mówi, okej, jeśli chcecie być sługami, jeśli chcecie toczyć bój o siebie, jeśli chcecie toczyć bój o waszych bliskich, o tych, po których mieszkacie, chodźcie, musimy coś ważnego zrobić. Tak czytamy. Najpierw taka deklaracja wszystkich, a później Pan Jezus mówi, to chodźcie, idziemy na górę, musimy coś zrobić. Kto był wytrwały? Kto nie poddał się na tej górze? Pan Jezus. A kto poddał się zaraz, kiedy zeszli z góry? Wszyscy pozostali. Kto modlił się na górze? Ten, kto zwyciężył. Ten, kto się nie modlił, zapłakali nad sobą. Ponieśli klęskę. Pan Jezus powiedział, zaprosił ich na górę. Usiądźcie. To ja będę toczył ten bój. Wy bądźcie tutaj niedaleko mnie. Wy zgromadźcie się tak, jak jesteście w tym miejscu. To jest bój mój, ale wy bądźcie tutaj razem ze mną. Módlcie się. Wspierajcie. Wzywajcie. Tak, i do tego momentu oni uważali, że są mocni, że nie potrzebują tego, bo nie przyszły jeszcze na nich takie próby, jak te, które nastąpiły wtedy, kiedy zeszli z góry. Bracie, siostro, tak jak wcześniej czytaliśmy, jesteś pewny, że jesteś mocny? Jesteś pewny tego, że jakiekolwiek doświadczenia dzień przyniesie, czy dzisiejszy, czy jutrzejszy, czy który, ty jesteś na tyle mocny, że się nie poddasz? Kto nie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Może dotąd nie przyszło jeszcze takie pokuszenie. Czy myślicie, że kiedy nawróciliśmy się, kiedy oddaliśmy swoje życie Bogu, diabeł się poddał? On jest chyba bardziej wytrwały niż my wszyscy. Do samego końca. Nie zapomnę słów pewnej dla mnie staruszki, która leżała w domu opieki, już nie chodziła. I kiedy ją odwiedzałem, 80 ileś lat miała, już nawet nie pamiętam, około 90, ale pamiętam jej słowa. Pastorze, nie masz pojęcia, jakie ja przechodzę tutaj pokuszenia. I zastanawiałem się, ludzie, jakie można mieć jeszcze pokuszenia? Dzisiaj nie wiem. Nie miałem jeszcze 80 paru lat. Ona wiedziała. I diabeł wie. On nie patrzy na to, ile ty masz lat. Ale będzie przychodził, żeby zresztą on po to przyszedł, żeby kraść, zażynać, wytracać, aby siać zwątpienie. To on robi. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: czuwajcie i módlcie się. Nie rzucił jakiegoś takiego hasła: słuchajcie, chodźcie, pomodlimy się. Ale powiedział im pewien klucz. Dał im pewien klucz do tego, co miało nastąpić. Może wyświetl, proszę, 41 werset. Mateusza 26, 41. Czuwajcie, możecie ze mną przeczytać, i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny. Widzimy to na przykładzie Piotra. Tego najbardziej, dla mnie to jest taki jeden z największych wojowników tych czasów. To był facet, który potrafił się zerwać. O, jak bardzo chciałbym być taki jak Piotr. Ale jeszcze bardziej chciałbym być jak ten Piotr, który się nie poddaje. Jak Piotr, który nie wątpi. Okej, minęło sporo czasu, Pan Jezus już jest w niebie, Piotr jest apostołem, wielkie rzeczy się dzieją. Już jest apostoł Paweł, minęło sporo lat. I czytamy Piotr, ewangelista, ile on tam rzeczy robił, przeróżnych, nawet chusteczki dawał i zanosili chusteczki, ludzie byli uzdrawiani. To robił Piotr. I w pewnym momencie gdzieś się pogubił. I oto Paweł przychodzi, okazuje się, że Piotr, ten zasadniczy wojownik, jak przybywa pośród pogan, jada z nimi, oto Żydzi nadchodzą, Piotr ucieka, mnie tu nie było. Może brakło tego elementu modlitwy. Kochani, mówię teraz do wszystkich was, którzy jesteście w służbie tutaj w tym kościele. Może nie tylko w tym, ale którzy jesteście w służbie. Łatwo jest skupić się na swojej służbie. Łatwo jest skupić się na tym, co robimy i zapomnieć, że my też potrzebujemy modlitwy. Że my też potrzebujemy odejść na bok, my też potrzebujemy mieć czas z naszym Bogiem. My też potrzebujemy tego czasu, żeby nie było takich sytuacji, że stajemy się w pewnym momencie dwulicowi. Wróćmy do tej historii z ogrodu Getsemane. Dlaczego uczniowie spali? Kiedyś tak bardzo szukałem odpowiedzi na ten temat i tak w rozmowach z innymi wierzącymi, aż mi wstyd dzisiaj, jakie teorie tworzyliśmy. Odpowiedź jest tak banalnie prosta. Byli zmęczeni. Oni byli zmęczeni. Oni ciągle szli za Panem Jezusem. Nie wiem, czy codziennie mieli takie uczty, jak wtedy, kiedy 4000 czy 5000 było nakarmionych, najedli się do syta. Nie wiem. Ale jest napisane, że oczy ich były obciążone. Że Pan Jezus mówi do nich, a po prostu oczy się zamykają. Czy można mieć żal? Po prostu zmęczeni. Kochani, ale w naszym życiu nie chodzi tylko o to, żeby się wyspać. Czasami są sytuacje tak jak ta w ogrodzie Getsemane, gdzie trzeba coś zrobić więcej niż nasze zmęczenie. Pamiętam, ile razy wstawałem o godzinie 6, czasami wymyśliłem sobie 5, będę wstawał, będę się modlił. No, albo wieczorem, ile razy, Znam to uczucie. Wiem. Czasami siedzę, studiuję słowo, planuję kazanie i nieraz mi się zdarzyło, że budzę się, okej, dobra. Jeśli to robię odpowiednio wcześniej, mogę zamknąć i powiedzieć, Panie Boże, wtedy, kiedy będę miał trzeźwy umysł, mów do mnie dalej. Ale są sytuacje, w których nie możemy sobie pozwolić, pomimo zmęczenia. Pomimo zmęczenia. Jeśli chcemy Bogu służyć, jeśli chcemy przełomu w naszym życiu, jeśli oczekujemy tego, że modlitwy nasze spowodują coś wielkiego, jeśli chcemy, a bardziej nam zależy na tym, żeby się wyspać, no to ja bym powiedział, zaraz, to zdecyduj się, to co chcesz? Chcesz być wyspany, czy chcesz doświadczać? Nie chcę przez to powiedzieć, że wiecie, teraz już od dzisiaj nie śpimy. Chodzi o to, ile my czasu znajdujemy, jeśli go znajdujemy na modlitwę. Na wytrwałą modlitwę, na modlitwę czujną. Do tych wszystkich, którzy chcą Bogu służyć, Pan Jezus kieruje słowa. Czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie i módlcie się, abyście się nie popadli w pokuszenie, bo duch wprawdzie ochotę, ale ciało mdłe. Dla tych, którzy zobojętnieli, Pan Jezus mówi, śpijcie sobie. Chcecie, śpijcie. I zobaczycie. Tak powiedział trzeci raz do uczniów wtedy, kiedy spali. Chcecie, śpijcie, zobaczycie. I zobaczyli. I zobaczyli. Kiedy Piotr się zapierał, kiedy drugi uczeń goły uciekał, bo go ktoś za płaszcz złapał, czy za suknię, cokolwiek miał na sobie, wolał goły uciekać, wtedy ta hańba. Uciekał, wolał hańbę, niż żeby go złapali. A gdzie pozostali? Może życie tego zboru, może życie twojej rodziny, twoich bliskich, twoich znajomych jest w zasięgu twojej modlitwy. W zasięgu, bracie, siostro, naszej modlitwy. Bo czym jest modlitwa? Według Bożych definicji, przypomnę jeszcze raz, to prośba do Boga, to życzyć sobie czegoś, to wstawiennictwo, to błaganie, to pytanie, to dowiadywanie się, to wzywanie, to ślub, przyrzeczenia, to pokłon, to oddawanie czci, hołdu, to tworzenie czegoś, to wywoływanie czegoś, to spowodowywanie czegoś, to zapraszanie, to pobudzanie, zachęcanie, to odwoływanie się, to apelowanie. W zasięgu naszej modlitwy. W zasięgu naszej modlitwy. Kochani, jeden z większych bojów, który przed nami stoi, za tydzień, już niebawem, będziemy mieli ewangelizację. Za dwa tygodnie. Będziemy mieli ewangelizację. Sam się ze sobą kłócę, przepraszam. Jakoś tak czas mi umyka w moich myślach. Tak, od następnego poniedziałku. Czyli tydzień i jeden dzień. Będziemy mieli przez tydzień niemalże ewangelizację w mieście. Trochę inaczej niż poprzednio. Trochę większym nakładem i chcemy więcej skupić się na ewangelizacji, na Ewangelii. Chciałbym, abyście i wy, może to jest w gestii waszej modlitwy, że zaczniemy w końcu oglądać wymierne owoce tego, co robimy. Jeśli chcecie, a mam nadzieję, że tak, módlcie się proszę o to. Ale dla tych, którzy chcieliby, czy mogliby coś więcej zrobić, od jutra, od poniedziałku, o godzinie 18 każdego dnia tutaj chcemy się zgromadzać i chcemy się modlić. Czyli od jutra, od poniedziałku każdego dnia o godzinie 18. Chcemy walczyć. Chcemy mieć taki ogród Getsemane. Żebyśmy mogli wyjść wtedy i wyjść zwycięsko, tak jak Pan Jezus to zrobił.